Przed mikrofonem Anna Łoś. To dobre książki, spotkania i dobre wiadomości w Radiu Kraków Kultura. Zaczniemy od informacji. Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, filozof, etyk, wieloletni kierownik Katedry Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, otrzyma medal 75-lecia misji Jana Karskiego. Kapituła nagrody doceniła duchownego za odwagę prawdy w Kościele. Wiceprzewodnicząca Towarzystwa Jana Karskiego, Wiesława Kozielewska-Trzaska, bratanica i córka chrzestna legendarnego emisariusza państwa podziemnego, powiedziała: ksiądz profesor Alfred Wierzbicki podąża śladami misji mojego wielkiego stryja. Podobnie jak on staje przy tych, którym odbierana jest twarz i godność, których jest mniej, których prześladują i biją. Gdyby żył w okrutnym czasie wojennym, bez wahania stanąłby przy Janie Karskim. Warto przypomnieć, że w ubiegły czwartek Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw pracowników KUL uniewinniła księdza Wierzbickiego od zarzutów dotyczących krytyki Episkopatu i Kościoła oraz wypowiedzi o członkach Fundacji Życia Rodziny. Postępowanie ciągnęło się w tej sprawie ponad rok. Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie Więzi, gdzie zamieszczono kalendarium całej sprawy. A ja zapraszam w Dobrych Książkach na rozmowę z jej autorem, księdzem profesorem Alfredem Wierzbickim i Karolem Kleczką. Między innymi o tym, czy Kościół może być wspólnotą, która nikogo nie wyklucza. Czy chrześcijanin zawsze powinien stawać po stronie atakowanego? I czy jest jakieś światełko w ciemności? Tunelu.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś proponuję Państwu lekturę niełatwą, nieraz przejmującą, ale niewątpliwie wymagającą naszej refleksji. Bóg nie wyklucza. Rozmowy o państwie, kościele i godności człowieka wydawnictwa WAM. Dwóch autorów powiem, bo tak zawsze jest z wywiadami. Głównym bohaterem jest ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, niewątpliwie. A drugim rozmówcą jest Karol Kleczka. Obydwaj panowie spotkali się w pewnych jakichś tam okolicznościach i przeprowadziliście ze sobą tę ważną rozmowę. Ja zapomniałam o bardzo ważnej metryczce, czyli Karol Kleczka, publicysta, filozof, ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, profesor KUL-u, filozof, teolog, publicysta, poeta. Chciałam więcej powiedzieć, ale ksiądz profesor zaprotestował, że to wystarczy. Zacznijmy od tytułu. Bóg nie wyklucza. Jak panowie rozumiecie to bardzo modne słowo, to wykluczenie, to znaczy co konkretnie dla księdza?
No, wykluczenie to jest jakaś taka sytuacja, mówię najogólniej, kiedy ktoś czuje się skrzywdzony, wyrzucony poprzez innych, kiedy odmawia mu się praw. Jest wykluczenie cyfrowe, o którym często mówi się teraz przy okazji pandemii, ludzie, którzy nie posługują się komputerem, w jakiś sposób mają ograniczony bardziej niż inni udział w życiu publicznym. Wyklucza się także, mieliśmy i o tym, myślę, że to pewnie spowodowało, że wydawnictwo WAM się moją osobą zainteresowało i ja podpisałem list, apel o wypuszczenie z więzienia Margot.
Tak.
Uważam, że osoby LGBT są jak najbardziej mieszczą się w kategorii ludzi wykluczonych. No szerzej można by o tym mówić, no ale myślę, że więc widzimy, że to różne przypadki ludzkie podpadają właśnie pod tę kategorię. Pani ma rację, że ona czasem jest rozciągana, ale z wykluczeniem mamy do czynienia. Ja jeszcze jedną rzecz wspomnę. Przez pewien czas mojego życia niemalże na co dzień obcowałem z Mahatmą Gandhim, bo pisałem doktorat w dużej części jemu poświęcony. I zafascynowało mnie to, że on szedł pod prąd swojej kulturze utwierdzonej przez zwyczaje wielu wieków. Mówił, że
kastowość... No właśnie, te kasty.
Tak, ale on się nie sprzeciwiał systemowi kastowemu.
Tak.
Mówi, że kasty mają rację istnienia. Natomiast nie może być taka kasta, która jest kastą ludzi niedotykalnych. I ja ku mojemu zdziwieniu odkrywałem to dopiero, że Gandhi spędził więcej czasu na walce o prawa
tych niedotykalnych właśnie, pariasów.
Niedotykalnych,
tak.
Niż się angażował w działania na rzecz niepodległości Indii, bo uważał, że to jest, że jeśli Indie mają być niepodległe, to bez pariasów.
Karol Kleczka, czy uważa pan, że to właśnie jest też jakaś wizja bohatera tej rozmowy, który przed chwilą mówił, że właśnie wybrał sobie taką drogę, on mówicie o tym w książce, ta droga prorocka, bycie prorokiem, czyli sprzeciwianie się złu. Czy to jest coś takiego?
Myślę, że tak. To znaczy nasze zainteresowanie też księdzem Wierzbickim wzięło się w dużej mierze stąd, że w ostatnich latach ksiądz stał się takim bardzo głośnym rzecznikiem osób, które w różnych przestrzeniach były wykluczane, czy to wykluczane społecznie, czy też to znowu jest jakaś taka, myślę, że istotne dopełnienie do tego tytułu, który książka nosi. No bo skoro Bóg nie wyklucza, no to jakimś pytaniem, które się rodzi,
kto
a co z Kościołem?
Tak, kto wyklucza Kościół?
Czy Kościół jest taką przestrzenią wykluczającą? No i niestety okazuje się, że Kościół chociaż taką przestrzenią wykluczającą być nie powinien. Powinien być taką przestrzenią jednającą, inkluzywną. To również Kościołowi wykluczać się zdarza. I tutaj ksiądz jako człowiek Kościoła wiele razy występował z ogromną odwagą, właśnie jako rzecznik takich osób, które wykluczane również przez Kościół były, stąd też to nasze zainteresowanie.
W waszej książce pojawia się ten wątek rozważań na temat Lewinasa, maska, twarz, to odhumanizowanie. Czy ksiądz profesor czuje się trochę tak właśnie w takiej roli, że odebrano mu tę twarz i doprawiono go prawiczowską gębę?
Nie chciałbym przesadzać. Owszem, ja się czuję człowiekiem skrzywdzonym, no ale to chyba jest wpisane w ludzki los i jest jakąś konsekwencją działań, także ja bym nie dramatyzował
tak,
na własny temat.
Tak, ale podejrzewam, że ksiądz profesor jednak czuje się może, znaczy skrzywdzonym, tak, to jest jasne, ale trochę rozczarowanym, na przykład nie czuje się ksiądz profesor rozczarowanym uczelnią, która, czyli Katolicką Uniwersytetem Lubelskim, którym ksiądz profesor mówi, że jest w stanie budowy. To jest bardzo taka świetna metafora, bo to jest rzeczywiście dosłowność zmian. Dosłowność
Pani,
zmian.
To jest nie tylko metafora,
wiem.
Ale
i rzeczywistość.
Doświadczenie. Tak. I być może w tym jest też jakiś akcent optymistyczny. Ona w tej chwili rzeczywiście moim zdaniem znalazła się...
No na rozdrożu dosłownie, tak? Ja tak
na
myślę.
Rozdrożu, a może nawet już poszła w stronę, która mnie bardzo martwi, mianowicie w stronę jakiegoś integryzmu kulturowego, a zawsze kojarzył się przynajmniej po wojnie, bo przed wojną różnie bywało tam też.
Ale po wojnie wojną, to była ostoja rzeczywiście.
Ostoja, natomiast...
Moi rodzice skończyli te uczelnie, więc coś o tym wiem, tak.
No właśnie, ale mamy bardzo brzydką i skrywaną kartę przedwojenną antysemityzmu. Ale to nie był jedyny nurt, bo na Kulu także działało odrodzenie, więc zawsze to był jakiś taki tygiel i mam nadzieję, że tak pozostanie. Ja rzeczywiście martwię się o Kul, w którą stronę pójdzie i właściwie to ja się nie tyle sobą martwię, proszę mnie nie brać za człowieka aż tak szlachetnego, który się o siebie nie martwi, martwię się o siebie, ale mówię, że tutaj jednak no stopniuje. Kiedyś mówiono po łacinie vita brevis ars longa, życie jest krótkie, ale sztuka jest długa, instytucje dłużej trwają, no i chciałbym, żeby kultem swoją twarz odzyskał.
Można dodać, że uniewinniając gościa dobrych książek, księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, zrobił krok we właściwą stronę.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W dobrych książkach rozmawiamy o pozycji Bóg nie wyklucza księdza profesora Alfreda Wierzbickiego i Karola Kleczki. Zapytałam księdza profesora o to, jakie było jego osobiste odkrycie sakrum i czy była tam także noc ciemna.
Są momenty nocy ciemnej. Ja myślę, że to właśnie za Zbigniewem Nosowskim, redaktorem naczelnym Więzi, który napisał niedawno, moim zdaniem, bardzo ważny tekst o ciemnej nocy Kościoła. taka noc spotyka nie tylko ludzi indywidualnych, osoby, ale również myślę, że właśnie i to jest chyba lepsze określenie, głębsze niż określenie kryzys. Słowo kryzys też już się trochę zdewaluowało. Żyjemy w tylu kryzysach, że dziwne, że jeszcze żyjemy. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o sakrum, powiem więcej, no, sakrum chyba zawsze było jakoś obecne w moim życiu, to znaczy pewna wrażliwość na tajemnicę. Im dłużej jestem księdzem, to ja coraz bardziej odkrywam Jezusa Chrystusa jako człowieka i naprawdę czytanie Ewangelii unosi mnie. I to dawno już nie miałem takich momentów, że odczytywanie pewnych znanych mi dobrze fragmentów Ewangelii staje się bardzo odkrywcze, żywe. Być może to jest no coś, co nazywa się momentem łaski, jakimś takim, jak Grecy mówili, kairosem, że są momenty, w których nasze ucho, nasz umysł jest bardziej chłonne.
Jest taki żart, oczywiście, no, związany z Ewangelią. Zapytano kiedyś Chrystusa, i to rzeczywiście gdzieś tam się pojawia.
Tak.
Dlaczego jada z grzesznikami? Odpowiedział, bo nie lubi być sam przy stole, tak?
No i słusznie.
Czy to jest pierwszy krok, by zrozumieć istotę chrześcijaństwa? Jeżeli tego nie przewartościujemy w sobie, to staniemy się tylko, nie wiem, pragmatyczni, staniemy się bezdusznymi sędziami. Czy to jest dobry trop?
Myślę, że idealnie pani trafiła. Jezus ani nikogo nie odsuwał od swojego stołu, a mamy piękne opowieści, co tam się przy stole działo, ani też nie stronił od stołu właśnie grzeszników czy ludzi z marginesu.
Ale powiedział jawno grzesznicy, idź i nie grzesz więcej. Czyli pojawia się ta kategoria grzechu właśnie pewnego.
Oczywiście, że kategoria grzechu się pojawia, ale właśnie ona nie definiuje człowieka. Człowieka definiuje co innego. Człowieka definiuje miłość Boża, a nie ludzki grzech.
Sprowadzenie chrześcijaństwa do jakiejś formacji cywilizacyjnej, to ksiądz profesor mówi, pozbawia je uniwersalizmu religijnego i etycznego. To o to chodzi?
Króciutko, to jest jedno, ale jak zrobimy z chrześcijaństwa tylko cywilizację, to od razu stajemy gotowi do obrony tej cywilizacji i angażujemy chrześcijaństwo w walkę, która jest mu do niczego niepotrzebna.
Mnie się bardzo podobało w trakcie tych naszych rozmów to, że ukazał się taki bardzo doświadczeniowy obraz księdza Wierzbickiego. To znaczy, jeżeli mówimy o jakiejś cywilizacji czy chrześcijaństwie jako formacji kulturowej, no to wtedy zaczynamy się poruszać w ramach kategorii abstrakcyjnych, czegoś systemu, który nie jest wrażliwy na człowieka. Natomiast w książce wydaje mi się, że udało nam się bardzo ładnie wydobyć to, że chrześcijaństwo rodzi się w spotkaniu i w doświadczeniu. I to w piękny sposób wyłania właśnie potęgę wcielenia, to znaczy, które polega na tym, że które powołuje do tego, aby poszukiwać Boga w każdym człowieku, niezależnie od tego, kim ten człowiek jest. No ale to poszukiwanie może się dokonać nie wtedy, kiedy będziemy wychodzić od płaszczyzny jakiegoś systemu, jakichś przyjętych takich zależności abstrakcyjnych, ale właśnie w spotkaniu i właśnie w doświadczeniu drugiego człowieka, który jest no żywy, który nam towarzyszy, z którym możemy współcierpieć, możemy się też nie zgadzać, ale który jest dla nas żywą osobą i myślę, że to było ogromnie ważne.
Ten człowiek inny, możemy się z nim nie zgadzać, jak pan Karol mówi, ale może też nas zaatakować i wtedy rzeczywiście to takie rozumienie, bardzo uproszczone nadstawienie drugiego policzka, księże profesorze, to jest taka recepta na to nasze bycie tu i teraz?
Myślę, że na bycie zawsze, ale ponieważ my jesteśmy tylko tu i teraz, to dla nas rzeczywiście no, to jest jakaś droga też wyzwolenia, ponieważ każde zło napędza inne zło i to jest tak zwana spirala zła, przemocy, więc no, wyzwolenie przychodzi wtedy, kiedy nadstawiamy policzek, a takich sytuacji na pewno nam nie brak. Jeszcze jedno zdanie o cywilizacji, żeby nie być źle, niepoprawnie zrozumianym, nie występuję jako wróg cywilizacji. Zdaję sobie sprawę też z walorów cywilizacji chrześcijańskiej, tylko że chrześcijaństwo to nie jest tylko cywilizacja. Właśnie to jest spotkanie i to jest właśnie ta nieustanna nowość. A poza tym no, cywilizacja się rozwija i w przeszłości przecież nasza cywilizacja chrześcijańska wcale nie była tak wrażliwa na to, żeby nastawiać policzka.
Wręcz przeciwnie.
Naszą cywilizację też zbudowano na fundamentach chrześcijańskich. Ją trzeba oczyszczać i czerpać no, z autentycznego źródła.
Kiedy język religijny w tym dyskursie takim zaczyna się wikłać w manipulacje?
No to wymaga pewnie jakiejś pewnej pokory, to znaczy tego, że to, że dysponuje się jakimś językiem religijnym, wcale nie oznacza, że dany człowiek jest lepszy, gorszy, mądrzejszy, bo spotkanie z drugim człowiekiem jest zawsze, tak jak ksiądz powiedział, jest sytuacją jakiejś nowości. No i taka sytuacja może być przerażająca, może być takim doświadczeniem też lęku i może być też związanego z odrzuceniem, związanego z niezrozumieniem, ale to doświadczenie nowości pozwala nam mówić w taki sposób, jakbyśmy byli równi. I to jest wydaje mi się kluczowe, aby na tej równości w stosunku do drugiego człowieka się zatrzymać, nie wychodzić z jakiejś takiej patriarchalnej pozycji pouczania, tylko z chęci zrozumienia i z chęci współdoświadczania z tym drugim.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
W dobrych książkach Bóg nie wyklucza księdza profesora Alfreda Wierzbickiego i Karola Kleczki.
Tu Radio Kraków Kultura.
Sobór Watykański za głównego winowajcę ateizmu uważa chrześcijan, którzy wobec niewierzących nie dali wiarygodnego świadectwa, a nawet wywołali zgorszenie antyświadectwem. Czy to jest przyczyna tego, co gorszy wielu w Kościele dzisiaj?
Tak, no myślę, że my sami, czyli ludzie Kościoła, dajemy bardzo dużo antyświadectwa.
No tak, ale myślimy też, duchowni i my, nie? To jest taki dualizm bardzo prymitywny, ale jest.
Prymitywny dlatego, że to, co wszystkich chrześcijan łączy, to jest chrzest, a nie struktura kościelna, podział duchowni, świeccy. No właśnie klerykalizm jest jednym z tych wielkich obciążeń, wręcz błędów Kościoła. Papież Franciszek bez ogródek nazywa go rakiem Kościoła. Wracając jeszcze do pytania o język. Ja myślę, że jak się ma już gotowy język, to nie będzie dialogu. Język się tworzy w dialogu, właśnie w spotkaniu. Stąd moim zdaniem, jak ktoś za bardzo troszczy się o język czy o jego poprawność. Ja sam to przerabiałem na własnym przykładzie, że kiedy próbowałem wychodzić z jakichś takich przekonań mocno dogmatycznych, to napotykałem na barierę. I dopiero właśnie ciekawość ludzi, ciekawość ich świata, jeśli nawet nie jest moim światem i ja mam powody, żeby go nie akceptować, ale właśnie ta ciekawość, ona również powodowała, że mój język się zmieniał. No mam za sobą już 6 dekad życia, to trochę wiem, jak się mój język zmieniał w ciągu, powiedzmy, 50 ostatnich lat, no może 40 ostatnich lat, czyli od czasu życia bardziej świadomego.
Stał się wtedy osobą bardzo taką się publiczną, wtedy, kiedy stanął w obronie Margot. Czy mieliście jakiś potem kontakt? Jeszcze mogę o to zapytać?
Nie, ja nigdy nie zabiegałem o taki kontakt. Otrzymałem maila od Haliny Bortnowskiej, która była również współsygnatariuszką tego apelu.
Tak, po 12 osób to podpisało, prawda?
Tak, i Halina Bortnowska napisała mi, że ona ma właśnie z nią kontakt i że się rozwija. I to mnie także uspokoiło, że jeśli Halina Bortnowska nawiązała jakąś relację, no to nie wszyscy muszą robić to samo, ale to była osoba, do której chyba sama Margo się jakoś tam zwróciła.
Ta ręka wyciągnięta, żeby ona miała jakąś kontynuację, żeby to rzeczywiście zaczynało się zmieniać. Jakoś tego nie widzę, trochę jestem rozczarowana.
Mówiliśmy trochę o jakimś takim doświadczeniu nocy ciemnej czy kryzysu, no i wydaje się, że takie doświadczenie może być doświadczeniem właśnie pętającym, to znaczy w takiej ciemności może być bardzo wygodnie, natomiast funkcjonowanie w takiej sytuacji, jakby odwaga polega na jakimś zmyśle jednak kierowania się prawdą, kierowania się ku jakiemuś światłu, aby z tej ciemności wyjść. To może być oczywiście coś zewnętrznego, natomiast na tym chyba polega nasze bycie chrześcijanami, że właśnie jakiś kierunek już mamy, bycie konsekwentnym w poruszaniu się taką ścieżką umożliwia właśnie przełamywanie takich kryzysowych sytuacji i też umożliwia przełamywanie takich impasów, które pojawiają się właśnie jak chociażby w tej sytuacji właśnie wymienionej z Margot, gdzie no, można by powiedzieć, że to jest jakby zupełnie inny świat, który Kościoła nie dotyczy, no, ale jednak znalazło się 12 sprawiedliwych, którzy pokierowali się tak, jak chrześcijanin powinien.
Chrześcijan, Żydów i ludzi niewierzących, więc to tak, też jest tak. Przykład właśnie spotkania wokół czegoś, co my wszyscy uważamy za najważniejsze, godność ludzką.
A wiara w Boga ma tylko wtedy sens, gdy jest ludzkim wyborem, osobistą odpowiedzią Bogu. Do najszczytniejszych wartości nie wolno nikogo zmuszać, wartości jaśnieją tylko w blasku wolności. To słowa księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, no autora, jeżeli...
Słowa moje, bo ja to powiedziałem swoimi słowami, ale ja to wyczytałem w dokumentach Soboru Watykańskiego II i w tekstach Jana Pawła II. Wielokrotnie o tym mówiono, aż dziw, że tego typu słowa mogą wydawać się jeszcze jakoś...
Jaśniejące, jaśnieją, tak, zdecydowanie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dialog wiary i niewiary, pisze ksiądz profesor, leży w Polsce odłogiem. Po czyjej stronie widzi ksiądz profesor największe zaniedbanie?
Jeśli tutaj są dwie strony, to chyba po obydwu stronach.
Jednak.
No tak, zwłaszcza, że coraz większe mury powstają. Ja myślę, że łatwiej było o takim dialogu mówić nawet 30 lat temu, a może nawet 50 lat temu niż dzisiaj. Ale on tym bardziej staje się konieczny. Myślę, że w Kościele naprawdę mało sobie zdajemy sprawę, no chociażby, to znaczy zdajemy sobie sprawę, bo są przecież statystyki, to nawet Katolicki Instytut Statystyki całkiem niedawno publikował najnowsze badania, jak głęboki, jak szeroki jest proces
laicyzacji. Zwłaszcza ludzi młodych.
Że w ogóle całe nasze duszpasterstwo musi się jakoś przestawiać właśnie na dialog z tymi, którzy odchodzą. Może nawet nie od razu, bo nie ma też chyba, zwłaszcza kiedy są emocje i kiedy jest tak dużo zranień, oburzeń na Kościół, to nie jest czas na dialog. Łatwiej było chyba księdzu Ziei w latach 30. czy zaraz po wojnie, niż dzisiaj komuś. No, proszę sobie wyobrazić sytuację księdza, który by wszedł i chciał rozmawiać z młodymi ludźmi ze strajku kobiet. Zresztą były takie sytuacje, kiedy wiem, że ojca Pawła Górzyńskiego, bo to słyszałem od niego, on przebywa w Holandii, tam była też jakaś manifestacja na przedłużeniu polskiego strajku kobiet, tego wyrzucono stamtąd. No, on się oczywiście nie zraża i swoje robi, no ale to jest takie doświadczenie, które pokazuje, ja myślę, że ja bardzo łagodnie mówię, że to leży odłogiem. Po prostu...
Okopaliśmy się na swoich pozycjach.
I
zaczynamy strzelać.
No i jedni i drudzy. Także sądzę, że no, jak trochę ochłoniemy, to naprawdę będzie się poważnie zastanawiać, czy coś nas łączy, chrześcijan, nie chrześcijan, chrześcijan i postchrześcijan, chrześcijan i antychrześcijan, bo i tacy są przecież coraz bardziej wojowniczy. Właśnie to co obserwuję, to właśnie to jakieś formowanie się bojowników zarówno katolicyzmu tego kulturowego, jak i bojowników laicyzmu.
Ksiądz profesor Halik kiedyś porównał współczesność do Łodzi z wierzącymi ateistami i agnostykami. Bardzo mi się to podoba. Wielu ludzi z zadufanego ateizmu przysiadło się na statek agnostycyzmu. Chyba dziś najbardziej zatłoczony. No, czy to nie jest taka się pokusa dla wierzących, by zmienić im pokład? W jaki sposób możemy to zrobić?
Dobrze pani powiedziała, że to jest jakaś pokusa, bo za wszelką jakąś ewangelizacją taka pokusa może się kryć i czyniąc z ewangelizacji prozelityzm. No to jest taka pokusa, która rodzi się z poczucia bycia człowiekiem lepszym, człowiekiem, który, no nie wiem, może posiada jakąś prawdę, której ten drugi człowiek nie posiada. No ale wtedy właśnie powstaje antyświadectwo i ja na przykład nie wiem, czy taka jakieś uporczywe pragnienie, aby ludzi z pokładu na pokład przeciągać siłą, jest czymś, co byłoby pożądane z perspektywy wiary, no bo wtedy ta wiara nigdy nie będzie autentyczna, tylko będzie jakby skutkiem pewnego przymusu.
Zupełnie się zgadzam z tym spojrzeniem, że tu nie chodzi o to, żeby z pokładu na pokład ludzi przesuwać, przyciągać. Myślę, że tą rzeczą, która jest elementarna, to, żebyśmy mieli przynajmniej wzajemny szacunek i zrozumienie dla siebie. To, co chyba nam w tej chwili najbardziej grozi, to załamanie się kultury pluralizmu, bo dialog wcale nie oznacza, że my wszyscy staniemy się pasażerami tej samej łodzi.
Kryzys Kościoła, tak? Ksiądz profesor pisze, że jest na tyle głęboki, wielopłaszczyznowy, że to oczywiście nie chodzi tylko o kryzys instytucji, lecz także kryzys wiary Polaków. Gdzie widzicie główne przyczyny tego kryzysu?
Spieszone wejście w nowoczesność wraz z transformacją po 1989 roku spowodowało też falę sekularyzacji, którą Europa przychodziła znacznie wcześniej, ale też myślę, że jakieś obciążenia naszego katolicyzmu, choć to, co ja nazywam takim paradygmatem sarmackim, ale nie chcę w to wchodzić. Natomiast dlaczego ta łódź tonie, trzymając się tej metafory łodzi? Przede wszystkim z powodów wewnętrznych. To są skandale pedofilskie, to niemoralny sposób życia księży, brak zaufania do hierarchii, no to, czego się dowiedzieliśmy o biskupach nawet w ciągu ostatniego roku.
Wystarczy, no.
Więc to poraża i sprawia, że wielu ludzi, którzy może i mają jeszcze ziarno wiary, przestają się identyfikować z Kościołem, jako wspólnotą.
Jaką wspólnotą?
Którą tam próbuje w tej rozmowie podać, że Jan Paweł II głównie widział zło w świecie, nie dostrzegał go w Kościele, a prorok, tego się nauczyłem z lektury Starego Testamentu.
Tak, od
Heschela, który jest świetnym tutaj przewodnikiem. Prorok przede wszystkim wyrzuca własnej wspólnocie zło, wzywa do nawrócenia. Oczywiście, że u Jana Pawła II były takie elementy, ale więc w tym sensie bym powiedział, że papież Franciszek jest w 100% prorokiem, a Jan Paweł II miał te momenty bycia prorokiem w stosunku do własnego Kościoła.
No, jak tu nawigować? Jakiś optymizm jest tej wizji, którą kreślicie?
No, może dlatego, że jesteśmy szczerzy do bólu, ale to byłby optymizm. Właśnie to jest poszukiwanie prawdy. My nie rezygnujemy z szukania prawdy i dlatego trzeba rzeczy nazywać po imieniu. A oczywiście są momenty w dziejach indywidualnych i także w dziejach zbiorowych, które bardziej skłaniają nas do jakiegoś zadowolenia, ale są momenty, w których to jest ten okres ciemnej nocy, to jest ten okres próby, no, ale on też nie musi trwać zawsze. To jest źródło optymizmu. Taki hura optymizm byłby czymś poniżej naszej świadomości.
Ale ksiądz profesor profesor Alfred Wierzbicki, poeta. Stąd i stamtąd, co się stało? Ten wiersz zacytuję na koniec i będę chciała, żeby ksiądz profesor tak go skomentował. Czytaliśmy Redemptor Hominis i Miłosza, starsi karmili się Mertonem i Soborem. Dziś klerycy fascynują się memami z uchodzącymi uchodźców i gejów. Ni wiosny, ni radości i nadziei. Nicoś w fioletach i koronkach, zwierająca szyki przeciwko nicości. Przez morza i wszystkie święte wody płynie plama śmieci, większa niż Polska. Gdzie się podziejemy? No to gdzie się podziejemy, książę profesorze?
No właśnie, to jest nie tylko pytanie retoryczne i nie tylko dlatego, że napięcia poetyckie budują stany niepewności, ale ja myślę, że musimy zadawać sobie trud poszukiwania wyjścia z tej sytuacji, w której jest nam niewygodnie, trudno, no i czujemy, że jakoś tracimy właśnie to, co jest cenne. Tracimy kontakt, powiem szumnie, z wartościami, więc no, alternatywa jest rzeczywiście pesymistyczna, ale myślę, że jeszcze mamy się gdzie podziać.
A szukać inspiracji mogą Państwo w dobrej książce Bóg nie wyklucza. Karola Kleczki i księdza profesora Alfreda Wierzbickiego. Za uwagę. Dziękuję już. Anna Łoś.